Hello, mój drogi!
O, mój drogi, tak dawno niesłyszany. Tak wytęskniony, wyczekany.
Jak bardzo się stęskniłeś za mną?
Przyspieszę bardzo.
Ja za tobą też się stęskniłem. Słuchaczy, witamy, którzy się też za nami stęsknili. My stęskniliśmy się za naszymi kochanymi słuchaczami, czy nie?
Bardzo.
Bardzo się stęskniliśmy. Mój drogi, sport, czy nie?
Wyłącznie.
Tylko i wyłącznie sport. Odśnieżamy. No nie było nas trochę, to tak zawsze trudno tak zacząć, przejść od razu. Znaleźć
tak,
jakieś...
nie wiadomo.
Co się stanie, w którą stronę pójść.
O. Czy wracamy do Dnia Mleka, czy Boogie Cousins, czy Clay Thompson. No dużo rzeczy.
Dużo rzeczy. Ale widzę, że też masz takie skojarzenie, gdy widzisz napis,
tak,
skrót MLK Day. Ja mam też to, Milk Day, Dzień Mleka.
You were milk. Zostałeś zmleczony.
Zmleczony, jak mlecz.
Albo get milked. Zmlecz się.
Get milked. Gdzieś to widziałem. Mój drogi.
Reklam Lindą. Pij mleko, będziesz wielki. Get milked.
Get milked.
Franz Maurer wyprzedził epokę.
Dobrze, poczekaj, muszę cię złapać.
Catch me.
Mój drogi, gdzie zacząć? Czego zaczynamy? Czy zaczynamy od jakichś najnowszych doniesień?
Zacznijmy od najnowszych doniesień, bo...
Dobrze, to zaczynamy od najnowszych doniesień. Najnowsze doniesienia są takie, według Adriana Wojnarowskiego, Memphis Grizzlies sprawdzają, co mogą mieć do trade deadline za Marka Gasola i Mike'a Conleya, za obu. W zeszłym tygodniu obaj, Mark Gasol i Mike Conley, spotkali się z właścicielem drużyny, teraz już takim większościowym, takim pełną gębą właścicielem, Robertem Perą. Nie wyrazili podczas tej rozmowy obaj chęci tego, czy żądania tego, żeby zostać przetransferowanym. W sensie nie powiedzieli, że chcą odejść. Natomiast pamiętamy, w zeszłym sezonie Marc Gasol komunikował klubowi, że jeśli ten nie będzie zespołem playoffowym, to on raczej byłby skłonny porozmawiać o tym tak uprzejmie, że no być może po prostu gdybyśmy to już skończyli, to i dla was by było dobrze, i dla nas by było dobrze. No i to oczywiście są takie doniesienia i tutaj wchodzi kłopot związany z kontraktami obu tych panów.
No, ja bym powiedział, że kontrakt Mike'a Conleya to jest trzeci najgorszy kontrakt wśród gardów w tej lidze.
Dwa gorsze?
Chris Paul i John Wall.
Dobrze. I kontrakt Marka Gasola jest o tyle ciekawy, że Marc Gasol ma opcję na przyszły sezon, wartą 25 milionów dolarów, circa, którą nie wiadomo, czy wykorzysta.
Ale to myśli, że możliwy byłby nawet buyout? Czy on jakby... No nie, buyout to pewnie... No nie, może mógłby być buyout. Że on rezygnuje z tej opcji i się zwalnia. I jest wolny i idzie gdzieś za darmo.
No ale wykupujesz wtedy... Aha, w sensie on już teraz rezygnuje... Nie, no traci pieniądz, myślę, wtedy.
Ma nie, ale wiesz, ale potencjalnie, gdyby był zdeterminowany i chciał właśnie sport.
No ale nie chce.
Ja też bym nie chciał.
Ale nie chce.
I wiesz, zaczynając od końca, wydaje mi się, że szanse na wytransferowanie któregokolwiek z nich są bardzo ograniczone w związku z tym. A z kolei ich wartość transferowa, bo ich wartość transferowa jest bardzo niska.
Ich wartość transferowa jest niska też, niska. Jest niższa, dlatego że Memphis po znakomitym starcie, chcę powiedzieć, jak zwykle znakomitym starcie, traci już 9 meczów. 9? 10 meczów?
Nie, oni są, oni bardzo szybko ich zakopiemy.
Tak, no w konferencji zachodniej, jeśli tracisz 9-10 meczów do poziomu 0-500, to nie masz już szans w tym momencie sezonu. Jest tak. za dużo drużyn, które są ponad tobą i które walczą o ósemkę. I tutaj oczywiście jeszcze wchodzi w grę wybór w drafcie, który oddają do Memphis, do Boston Celtics. To jest wybór zastrzeżony w top 8 w tym roku i zastrzeżony w top 6 w kolejnym roku i potem jest już niezastrzeżony. I to jest pytanie oczywiście do Memphis, jak chcemy to rozegrać? Czy chcemy ten wybór już mieć w tym roku, czy nie?
Chce się stracić do w tym roku.
Tak, to jest kluczowe pytanie w tej kwestii dotyczące Memphis.
Nie, to są dwa najciekawsze pytania, dwa najciekawsze pytania z punktu widzenia kibica Boston Celtics. Gdzie będzie Sacramento na koniec i gdzie na końcu będzie Memphis?
Bo jeśli Memphis zatrzyma ten pik, jeśli... rzecz, o której nie powiedziałem o tym, że zaczęli sezon fantastycznie, no znowu kłopoty ze zdrowiem jednego i drugiego. Grają mimo kontuzji. Gasol to jest, nie pamiętam, to jest chyba kostka, Conley też, nie pamiętam dokładnie co, ale to już jest więcej niż miesiąc obaj grają z kontuzjami. I Marc Gasol zaczął sezon fantastycznie, znakomicie, no ale to już tak od półtora miesiąca jest 12 punktów na mecz.
Gasol ma 33 lata, jego najlepszą koszykówkę już widzieliśmy.
W październiku.
Nadzieja na to, że on się nie będzie, że się będzie dobrze starzał. Do niego siłą rzeczy regres fizyczny będzie następował jednak powoli. Są jeszcze przed nim dwa solidne sezony. Z Mike Conley, no historia kontuzji Mike'a Conley'a jest wydrukowana, jest nowy świat jest wydrukowany jego kontuzja. Drobniejszymi, mniejszymi, no. Wydaje się, że ten jego dramatyczna walka o to, żeby zostać po raz pierwszy All-Starem, chyba się nie powiedzie. Nie ma prawa się powiedzieć, abstrahując od tego, że jesteśmy naprawdę na trudnym zachodzie. Byłbym zdziwiony, gdyby ktoś chciał oddać coś więcej. Też wie, że ktoś chciałby wziąć ten monstrualny kontrakt. Za gracza, który nie jest zdrowy, który nie jest gracz.
Przepraszam, ale czy monstrualnym kontraktem jest 32 miliony dolarów za rok? Bo kontrakty Chrisa Paula i Russella Westbrooka też, ale kontrakty Chrisa Paula i Johna Walla to są...
To jest jeszcze przyszły rok, tak?
Tak, no ale to nie jest 45 za 2-3 lata, czy za 4 lata.
No dobrze. Nadal, wiesz, co byś ten...
Filadelfia.
Filadelfia?
Ale oni nie mają teraz...
Ale kogo chciałbyś oddać?
Oni nie mają teraz cap space'u, żeby to zrobić. Bo musieliby trochę dodatkowych pieniędzy wtedy wziąć, więc oddać by musieli za dużo i to nie byłoby warte dla Memphis. Dallas Mavericks. Słyszałem taką propozycję, to nie jest mój pomysł dealu. Szalony pomysł dealu z podcastu Billa Simonsa i Zacha Lowe'a. Pomysł jest taki, że Memphis oddaje Conley'a i Gasola do Dallas Mavericks.
A ty oddajesz Jordana
i Wesleya Matthewsa schodzące kontrakty. Plus okay. Denisa Smitha Juniora.
Nie za dużo. Ale musi być jakiś bait. Wiesz,
no w sensie Memphis dostanie Denisa Smitha Juniora i schodzące kontrakty, więc ma Denisa Smitha Juniora i Jarena Jacksona Juniora też. Wszyscy są teraz juniorami w tej lidze.
Juniorami.
Otto Porter Junior, Michael Porter, każdy jest juniorem. I to jest bardzo ważne, żeby przypominać, że oni są juniorami. To jest ważne dla ojców ich, którzy postanowili dać im tak samo na imię, popełniając błąd. Albo nie. W sumie nie. Dopóki nie nazywają się LeBron James, to nie. Chociaż Mike'a Conley'a ojciec wygrał kiedyś... co on wygrał? Mike'a Conley'a ojciec wygrał trójskok na Olimpiadzie?
To jest jego ojciec?
No.
Aha, tak,
no.
Wygrał.
No. A syn nawet All-Starem nie może zostać w tej lidze. Syn mój, nie martw się. No ale Memphis ląduje z Dennisem Smithem Juniorem, z Jarenem Jacksonem Juniorem, z pikiem w tym drafcie. Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł na Memphis, bo wtedy będzie musiało oddać zaraz gdzieś pik w przyszłym roku i ta przebudowa, wiesz, ominie jeden wybór w drafcie.
No tak.
A dla Dallas z kolei byłby to ruch taki, że skoro my już nie jesteśmy w stanie nikogo podpisać na wolnej agenturze od lat, nawet gdy mamy pieniądze, w sensie nikogo dobrego, inaczej bardzo dobrego, All-Stara gwiazdy, to może sobie sprowadźmy dwóch bardzo dobrych graczy, dodajmy ich do Doncicia, zagrajmy o playoffy i po prostu grajmy dalej. No tylko, że to też jest pytanie do Dallas, czy chcemy w ten sposób mieszać i komplikować budowę zespołu pod Lukę Doncicia, dodając mu dwóch weteranów. W sensie ich timeline to jest różnica jakiejś, Boże, no 12 lat, no. Więc to nie jest idealne.
To chyba bez sensu. Aczkolwiek obie drużyny są w takiej sytuacji, że tak jak powiedziałeś, niestety albo podpiszą kogoś, jakby zgarną duży kontrakt i będą mieli w ten sposób solidnego zawodnika, albo nikt tam w wolnej agenturze nie przyjdzie.
Tak.
Trzeba się jakoś próbować się ratować w inny sposób. Mhm. Ale wiesz, nie sądzę z drugiej strony. Wiesz, na koniec dnia myślę, że Matthews będzie chciał się z tego typu graczem, tego typu weteranem, czy jemu bliżej będzie do kontendera, niż do tego, żeby podpisywać z Memphis nowy kontrakt.
On dostanie buyout od razu po tym trade'zie i pójdzie grać w kontenderze.
No to wiesz, no to tracisz dwóch graczy, dostajesz ze Stephen Juniorem.
Schodzisz z ich kontraktów i dostajesz Dennisa Smitha Juniora, którego nie jestem fanem, no ale schodzisz z kontraktu.
Który nie jest dobry.
I masz szansę zobaczyć, co jest w Dennisie Smithie Juniorze, oddając mu grę w przyszłym sezonie. I może stanie się dobry, jak D'Angelo Russell na przykład. Wiesz co, jest jeszcze jeden pomysł przyhandlowania Mike'a Conleya do jego rodzinnego miasta. Ten pomysł mi się bardzo podoba, czyli do Indianapolis. W zamian za schodzące kontrakty, bo to są schodzące kontrakty Darrena Collisona i Corey'ego Josepha, oni mają Arona Holiday'a wybranego w drafcie w pierwszej rundzie i
którego dosyć lubią.
I ten człowiek już mógłby grać z ławki. Jak on gra, to gra ok, więc ten człowiek już mógłby grać z ławki za Conleyem. Sam jeszcze chyba coś potrzebne by było finansowo do Collisona i Josepha, bo to jest jakieś 20 milionów dolarów, jeśli się nie mylę. Do tego Indiana musiałaby rzucić jakiś pik do Memphis. Ale to też Indiana może pomyśleć, tak ładnie gospodarujemy tymi pieniędzmi, mamy dobry team teraz. Czy dodanie Mike'a Conleya w tym roku i w kolejnych sezonach to jest faktycznie dobry pomysł? Jak bardzo staniemy się lepsi wtedy z nim? Nie wiem.
Nie wiem, no. Problemem obu tych graczy jest, to jest chyba największy znak zapytania. To są po prostu w kluczowych momentach zawodzą.
Utah Jazz.
Są
niezdrowi. A Utah Jazz? Utah Jazz to jest zespół, który nie został wymieniony tam, gdzie słyszałem, gdy rozmawiano o tym, jakie to mogą być zespoły dla Mike'a Conleya i Marka Gasola. Utah Jazz to jest taki klasyczny zespół, który nie sprowadzi nikogo w wolnej agenturze, bo nikt do Utah nie przyjdzie grać i musi zrobić jakiś trade, żeby kogoś jeszcze dodatkowo pozyskać. Pomyślałem sobie, że Utah Jazz to byłby dobry pomysł dla...
Ale co, chciałbyś oddać Haywarda?
Oddajesz schodzący kontrakt Rickiego Rubio, bo to jest schodzący kontrakt, więc robisz to. Musiałbyś oddać Dante Exuma, bo Memphis musiałoby coś mieć na tej jedynce na przyszłość, na zaraz, coś, co mogłoby sprawdzać i rozwijać. I oddajesz Favorsa niegwarantowany kontrakt w przyszłym sezonie. Myślę, że to wszystko razem by zagryzło. No tylko, że wtedy co z tego Memphis będzie miało? Oprócz tego, że zejdzie z Conleya. Więc też Memphis, sam Exum byłby dla Memphis chyba niewystarczający. Więc Utah musiałoby dodać jakiś pick. A to nie będzie jakiś czy dobry pick Utah. No. W każdym razie Mike Conley w Utah to by mnie ekscytowało, gdyby coś takiego się wydarzyło. Mike Conley w Indianie, Mike Conley w Dallas, by mnie to jakoś tak mniej ekscytowało.
Nie wiem. Wiesz co, dla mnie są tacy solidni rozgrywający, których tak jak jest, mówi się, że oni mają status gwiazdy, no to tak masz pewnego rodzaju wątpliwości. To jest on i Lowry.
Tak, to jest twój to oni są, to są gracze formatu, obaj potrafią być znakomici, ale jeśli chcesz budować zespół na 60 zwycięstw, to jest twój trzeci najlepszy gracz, nie drugi.
Tak.
Przecież w przypadku Toronto, no to wiesz, no, Kyle Lowry był drugim najlepszym graczem Toronto w zeszłym sezonie i wygrali 58 meczów, więc to tak jest nie do końca, ale to bardziej chodzi o to, ile oni już lat mają i gdzie są w tym momencie, w tym sezonie. Lowry ma kłopoty z plecami, a Conley, Boże, z czym on ma? Wcześniej miał kłopoty z piętą, z Achillesem, a w tym sezonie jakieś też różne rzeczy na nogach, w nogach. Dalej, zespoły dla Marka Gasola. Jakie to mogłyby być? Oczywiście są jeszcze zespoły dla Conleya, typu te, które potrzebują rozgrywającego, typu Orlando i Phoenix. Dwa nominalne zespoły. No tylko, że no, co Phoenix po Mike'u Conleyu w tym sezonie, w którym tankują po Ziona Williamsona, i co Orlando już w tym sezonie po Mike'u Conleyu? No, co?
No nic już.
No. To tylko im, nie wiem. Orlando, może jeszcze Orlando mogłoby pomyśleć o tym, że chcemy złapać coś wyżej. Chcemy jeszcze się do tych playoffów na tym beznadziejnym wschodzie od piątego miejsca do...
Włócewicz, myślę, wsparcie z Włócewiczem. Czyli odpuszczam ten sezon. Daję Włócewicza, daję...
Ale po co oddajesz Włócewicza, żeby wziąć Conleya? To raczej chciałbyś mieć Włócewicza i Conleya razem w drużynie, żeby grać o playoffy w tym sezonie.
Ale chodzi mi o to, że może nawet taką, wiesz, wziąć obu.
Aha, że Conleya i Gasola bierzesz, oddajesz Włócewicza, tak. Oddajesz im, ale ryzykujesz oddanie piku.
Kto tam jest drugi, kogo możesz oddać?
Ryzykujesz oddanie swojego piku, bo może być za dobry. Zastrzeżony, coś takiego. Tak. A nie wiem. No nie,
oddajesz Włócewicza dlatego, że tak, playoffy ci już chyba nie grożą. Jemu się kontrakt przecież kończy. I chcesz rozwijać swoich młodych graczy, no. Myślisz ciągle o Bambie, myślisz o...
Ale mówisz, że oddajesz go do Memphis w dealu z Memphis, czy tak ogólnie o oddawaniu Włócewicza?
Myślę, może za Conleya, gdybyś to robił, no.
No ale bierzesz Conleya kontrakt do...
No, ale masz rozgrywającego.
No dobrze, a Memphis ma Włócewicza z Markiem Gasolem.
No to jest tak, no to jest słabszy. Nie, to może Orlando nie jest takim fitem.
Detroit, Mark Gasol za Andre Drummonda.
Nie.
Straight up.
Nie. To się nie opłaca.
Detroit schodzi z Drummonda kontraktu. Ale Drummond i Jalen Jackson, to nie wiem, czy to ma sens. Nie, to nie ma sensu. Chociaż nie, no to już nie jest aż takim złym fitem, no ale to, czy to o to chodzi? I oczywiście Memphis chce jeszcze cały czas znaleźć kogoś, kto weźmie Chandlera Parsonsa, ale to chyba muszą poszukać wśród kobiet. Bój drogi, no dobrze, zobaczymy, jak to się rozwinie, ta pasjonująca sprawa.
Nie, ale Memphis, taka moim zdaniem, to po pierwsze w ogóle nie jest pasjonujące, a po drugie nic się nie wydarzy, no bo powtórzę to po raz trzeci, wartość transferowa tych panów jest bardzo niska, a cena, którą trzeba zapłacić, jest bardzo wysoka.
Gdyby Marc Gasol był zdrowy, gdyby Marc Gasol był takim graczem, jakim był w październiku, All-Starem. Gdyby on był takim graczem. Ale on już nie gra taki. To już jest dwa miesiące.
No właśnie.
Marka Gasola na 13 punktów w meczu. To nie jest to samo.
Nie.
Ja w każdym razie, wiesz co, łudzę... Ja mam nadzieję, że jeśli jakiś klub pozyska Conleya lub Gasola i w sytuacji, w której oni będą trzecim najlepszym graczem w tym zespole, to może to być ekscytujące. I może to być ciekawe. Liczę na Utah.
A gdyby Clippersi się wychylili?
Clippersi czekają z cap space'em swoim. Nie chcą sobie brudzić.
Nie chcą.
No. Lakersi?
Jest klub,
który mógłby chcieć obu, tylko nie ma jak ich pozyskać. To jest to są San Antonio Spurs. Któregoś z nich mogliby przejąć. I jeden i drugi by im się przydał. I Conley i Gasol, więc może jednego z nich, no dwóch to nie przejmą, bo raczej nie mają kontraktu w drugą stronę, żeby rzucić. Ale jednego z nich...
Powrót Pała do Grizzlies.
Mike Conley w San Antonio? DeRozan, Aldridge? Albo DeRozan, Aldridge, Mark Gasol? Było ciekawe. Ja bym chciał to oglądać bardzo. Ale to na takiej zasadzie, że San Antonio chce po prostu mieć bardzo dobry klub koszykówki, niekoniecznie budować kontendera na 2025 rok, bo Popowicza już wtedy nie będzie, więc to nie mój interes w tym, powiedział Greg Popowicz w głowie i przehandlował po Mike'a Conleya. Mój drogi, co mieliśmy? Boże, ile mieliśmy rzeczy? Mieliśmy debiut Boogiego Cousinsa, w zasadzie już dwa mecze. NFL nie śledziłeś pewnie, ale to był najlepszy weekend.
Na pewnym poziomie ogólności. Słyszałem, że jakieś były kontrowersyjne decyzje sędziów. Ktoś czegoś nie zauważył i ci cholerni Patriots znowu są w finale.
To jest ta druga rzecz. I Patriots są w finale, a to, co mówiłeś wcześniej, to jest to, że New Orleans Saints zostali oszukani, w sensie okradzeni przez sędziów i nie zagrałem Super Bowl przez sędziego, więc w skrócie. Ale to już minęło trochę lat. Trochę dni, trochę lat. Czuć jak lat, to były takie emocje, ale mój drogi, co jeszcze, no nie wiem, oglądałeś Boogiego?
Warriors? Oglądałem Boogiego. Jak tam trafił takie dwie trójki.
W czwartej kwarcie,
na samym początku, gdzie właśnie ten mecz tam się troszkę tak
złamał.
Zbliżał, on się złamał ten mecz. No, jak tak, tam chyba są plus 30, jak on jest na parkiecie.
Przydaje się spacingowi.
Nie, no tak widziałeś tą taką fajną, miał w tych 10 trójkach Klaya Thompsona, miał taką fajną, go tak podsłonił, tak wszedł na niego, tak za pleców rzucał Klay, no. Niezniszczalni, niepokonani, najlepsi. Nie, no nie wyglądał źle, no przyznaj. Miał taki solidny, bym powiedział.
Znaczy w tym pierwszym meczu wyglądał, jakby nie grał rok w kosza. No,
no bo nie grał.
Tak wyglądał. To jest zawsze, wiesz, każdy, kto długo nie grał w kosza i przyszedł grać w kosza, to wie, jak to jest. No Boże, rytmu od razu nie znajdziesz, tak jak Ricky Rubio wczoraj. Próbował dwa razy zakozłować i dwa razy piłka uderzyła go w brodę. A nie grał tylko 3 tygodnie.
No.
No nic. Ja nie chcę oceniać.
No dobrze, patrzę. A no wiem, że dwie gry to oczywiście jest zbyt mała próba, bo to w sumie jest pewnie ze 30 minut dopiero. No ale jak tam ten spacing, jak tam ta obrona? No to... Jakieś pierwsze. Sita obserwacje 13.
Nie wiem. Jedna rzecz to, że daje im spacing z pozycji, z której nie mieli spacingu. I to jest ta rzecz, którą widzę póki co. Mój drogi...
Pytanie, czy się pozostałym będzie dzięki temu grało łatwiej, czy trudniej. No.
Masa historii będzie jeszcze o tym. To jeszcze będą zwrotne. Dla Warriors będzie dobrze, jak nie będzie żadnych zwrotów akcji, żadnych już kontrowersji i to wszystko tak teraz pójdzie, przegrają 5 meczów i zdobędą tytuł. To będzie dla Warriors dobrze.
No nie, to jest idealny scenariusz. No.
Tak. No nie wiem, tak myślę, gdzie dalej pójść teraz stąd. Kilka rzeczy. James Harden, chcesz o nim porozmawiać?
Proszę.
Dobrze, nie chcesz? Myślałem, że chcesz coś powiedzieć.
No, ale co jeszcze można dodać?
No nie wiem, coś powiedzieć.
Nie wiem, coś powiedzieć. No,
wielkie rzeczy się dzieją. No, to jest magiczny, historyczny sezon. Gość zdobywa 35 punktów na mecz. No, takie rzeczy się nie działy od 12 lat. Ile razy się coś takiego zdarzyło, że ktoś 35 punktów na mecz rzucał? Will Chamberlain, Rick Barry, Michael Jordan i Kobe Bryant i James Harden.
No, wszedł do absolutnej elity. No. Wiesz, mnie to najbardziej jednak szokuje, z kim ten facet gra. No.
Z kim on gra?
Z Nenami, z Riversami, z Greenami. No.
Oni są gorsi niż Cleveland Cavaliers, z którymi LeBron grał.
Tak.
Wiele razy.
Tak.
Ale gorsi, ale się starają. I próbują, i grają. I chcą. Eric Gordon nawet kontuzjowany wrócił.
Zobaczysz, jak i tak wszystkim opadną szczęki, jak zobaczą, że w Kenecie Faridzie jest gracz.
Nie opadną. Mówiliśmy to dawno, że jest jedno miejsce w NBA, w którym Kenneth Farid ma sens, i to jest Houston Rockets.
No i nareszcie się to po czterech latach takiego leziania się po tej lidze wreszcie dotarł tam na kolanach.
Ja go już od razu go wziąłem w drugiej dynastii fantazy. Od razu, jak zobaczyłem się w nocy, obudził nieprzytomny nad ranem. Kennetha Farida wklikiwałem, żeby nikt przede mną nie zdążył. I miał 13-6 i Joel Embiid się po nim przeszedł. Bo to tak będzie wyglądać pewnie. Ale
zbiórki, lobiki,
tak,
wiesz.
Tak,
najlepszy jest lepszy niż Childress.
Niż kto?
Kto?
Niż Marcus Chris?
Jak
słaby musi być Marcus Chris, jak głupi musi być Marcus Chris, żeby mieć 50. mecz sezonu i Houston musi handlować po Kennetha Farida, żeby robił to samo, co Marcus Chris mógłby i powinien robić. Pomyśl o tym.
To jest chyba koniec
to jest Tyrus Thomas.
Marcisa Chrisa.
Nie, ktoś go podpisze, mój drugi, latem.
Nie, na pewno.
Będzie podekscytowany. Sklei 3 minuty highlightu, jakiś 16-letni dzieciak, stażysta, i ludzie się będą jarać i tasować, że Marcus Chris nam pomoże w Charlotte. Marcus Chris do Charlotte.
Może tak być, ale a jak nie, no to Turcja, no.
Tak szybko?
No, a Anthony Bennett, co o nim powiesz?
Mój drogi, Anthony Bennett jest, przynajmniej widziałem, że jest jakąś gwiazdą G League, czy był, albo to Chiny, nie wiem, dobrze, nieważne. Mój drogi, Enes Kanter, nieotruty w Londynie, nie było go?
Nie było.
On powiedział 2 tygodnie, on powiedział 10 dni temu, on powiedział, że on nie chce lecieć do Londynu, bo boi się, że go ktoś tam otruje, tak powiedział.
Tak. Nie, to szaleństwo.
I nie pojechał. Szaleństwo? No, czy paranoja? W sensie paranoja, czy przesada?
No nie, ale on tak, z tego co rozumiem, to on tak jak wychodzi, to zawsze z kimś umawia się, mówi gdzie idzie, mówi co się będzie działo, boi się porwania.
Ta Turcja.
I ta jego wojna z Erdoganem i tego z tym Turkoglu, który uważa, że został w to wszystko wrobiony i wmanewrowany.
Turkoglu tak myśli teraz?
Nie, Kanter tak myśli o Turkoglu, że on tego nie może mówić, tak powiem, w sposób swobodny, że on jest przymuszany przypalaniem stóp, żeby być, i pisze te listy, i że te listy nie są, że on nie rozpoznaje tam stylu Turkoglu. Turkoglu się coś podsuwa, potem przykłada mu się rozżarzone węgle i Turkoglu wtedy podpisuje płacz. Że Turkoglu nie jest samodzielnym bytem dzisiaj.
Aha, bo nie jest prezesem tureckiego Związku Koszkówki, jeśli dobrze pamiętam, albo kimś tam w Ministerstwie Sportu, czymś takim.
Jest bańką.
Pamiętam już, nie wiem, który to był rok, 2012, 2011 rok, jak Turkoglu jeszcze grało, oni mieli jakąś kadrę i tam były jakiś lipiec był, mój drogi, oni się dopiero zbierali tam na kadrze, nie wiem, czy mnie to interesowało, Eurobasket 2011, 13 chyba, 11, nie pamiętam. I pamiętam, że Kanter gdzieś tam po 3-4 dniach opuścił obóz i był jakiś konflikt. Jeszcze nie było wiadomo, o co chodzi wtedy. I Turkoglu też był na tym obozie. Były jakieś wypowiedzi tak dawno temu.
Nie, ale to rzeczywiście jest jakaś, z tym Kanterem jest jakaś taka historia polegająca na tym, że jego ojciec jest uwięziony, grozi mu 15 lat więzienia, nie bardzo wiadomo za co. Te siostry też są tam jakoś tłamszone, w związku z tym on się zastanawia, czy nie zmienić imienia i nazwiska, żeby tą presję z nich zdjąć, że czeka na to, żeby zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych, że ma zieloną kartę. Zostało mu chyba jeszcze 2 lata oczekiwania na obywatelstwo. Jak to kiedyś tam głośno powiedział, to dostał 6000 propozycji matrymonialnych, bo wtedy ten okres oczekiwania zielonej karty przy małżeństwie się skraca chyba do lat 3. No ale się na razie nie zdecydował na małżeństwo. No prowadzi jakąś taką samotną walkę polityczną z z prezydentem Erdoganem. Rozumiem, że Erdogan... Znaczy... Nie, no jest jakiś... Nie chcę teraz jakoś tak trywializować tego, ale...
Trywializuj.
Ale masz wrażenie, że według słów Kantera to on jest głównym politycznym adwersarzem Erdogana i Erdogan się go boi. No. Boi się, że Erdogan, że zrobi mu plakat. Nie wiem, no w każdym razie wydaje mi się tak, że ta jego obawa przed własnym cieniem jest trochę przesadzona, ale...
Ale wiesz, no, ludzie się potrafią bać.
I to dopiero jak
jesteś w jego sytuacji, to dopiero wtedy możesz
to prawda.
Wiedzieć o tym, jak to jest.
To prawda, więc rozumiem również, że został wystawiony jakiś taki list, nie wiem, czy to jest jakiś wniosek o aresztowanie pana Enesa Kantera. W związku z tym myślę, że to jest jakimś tam efektem jego rozmowy chyba z Zakiem Low, gdzie on tam tego Erdogana dosyć objechał, no, mówiąc, że morduje ludzi. Więc tak, znajdź klub, gdzie Enes Kanter mógłby odejść. Jaka jest wartość Enesa Kantera?
Nie, to nie. Ale były nie, rozmowy, takie, Sacramento takie... chciało, nasze rozmowy Enes Kanter, Zach Randolph, interesujące. Interesująca no. wymiana. Powrót Zacha Randolpha do Nowego Jorku. Nikt się nie spodziewał.
Pięknie, by tak siedział na ławce i tylko tak rękę podnosił, jak tłum by na niego, tak. Kamera by na niego, wiesz, najeżdżała. Tam.
Stephon
tak.
Marbury wraca, wszyscy wracają.
I jeszcze Jamal Crawford.
Jamal Crawford z Phoenix wraca. Mój drogi, wybierałem numer na koszulkę do nowej drużyny. Miałem jeden od 1 do 12 zajęte. Który numer wziąłem? Jesteś drugą osobą, którą się pytam. Drugą osobą, z którą często rozmawiam, której się pytam. Z którą rozmawiam o koszykówce, z którą się pytam.
Ale mogłeś wziąć od 13 do 00?
Do 13 do jakiegokolwiek numeru.
Do jakiegokolwiek numeru. To wziąłeś... Odwołałeś się do wielkiej historii. Odwołałeś się do największej. Wybrałeś numer 33.
Nie mam przyjaciół na tym świecie. Dobrze, będę próbował dalej. Bam! Nie wziąłem, myślałem, że to proste jest, no ale dobrze. Mój drogi, a propos Jamesa Hardena, mac.kwiatkowski@gmail.com albo Twitter 6 gracza, chociaż nie wiem, najlepiej jakiś message prywatny, albo redakcja @6gracz.pl wideo. Wyślij nam chłopaku, graczu.
Dziewczyno.
Wideo, jak robisz step back za 3 Jamesa Hardena i trafiasz. Chciałbym zobaczyć, jak ktoś to umie i potrafi robić. Nawet raz, jeśli wyjdzie. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. I oczywiście będą nagrody.
To najlepszy step back, ale co będziemy oceniali?
To najlepiej, jakby ktoś był jeszcze leworęczny. A, dobrze. No będziemy oceniali ogólne noty za styl.
To ja będę próbował w takim razie. Jako leworęczny.
Dobrze. To możesz też wysłać wideo.
Ja nie umiem dorzucić za 3.
Aha, właśnie, zapomniałem. To musi być za 3.
Masz, to jest problem.
Mój drogi, nie wiem, no ostatniej nocy mecze, świetny mecz jeden był, mecze się dzieją, jest sporo kosza na dobrym poziomie w styczniu, na bardzo dobrym poziomie, ale głównie to trade deadline zaraz wszystko będzie skradał, 7 w tym roku, wcześniej niż zazwyczaj, przed All-Starem, nie po All-Starze.
LeBron zasługuje na pierwszą piątkę zachodu?
LeBron nie zasługuje na pierwszą piątkę zachodu. Opuścił tak, dlatego, że opuścił za dużo spotkań. I gracze, którzy zasługują na pierwszą piątkę zachodu na pozycjach forward, tych spotkań tak dużo nie opuścili i grają wszyscy świetnie. Mam tu na myśli...
Jokic, Durant i AD.
Nie, Paul George, Kevin Durant, Jokic i Anthony Davis.
No właśnie.
W tej kolejności.
No to kogo odrzucasz tej paczki?
A to miałbym kłopot tutaj. To miałbym kłopot.
Czy Russell Westbrook jest All-Starem?
To też będzie ciekawe, ale myślę, że go wybiorą. Będą patrzeć na skuteczność. Niech będzie, a chociaż jak nie... Nie wiem, dla Oklahoma City Thunder tego sezonu lepiej będzie, jeśli Russell Westbrook będzie All-Starem, bo jeśli się okaże, że to, co Russell Westbrook próbuje robić w tym sezonie, a co w ogóle, to, co w ogóle on próbuje robić, to właśnie ten mecz ostatniej nocy, to był, nie wiem, standard tego.
Tak.
Bo grał fantastycznie. Druga kwarta grał fenomenalnie. Jako rozgrywający, Russell Westbrook rozgrywający, po raz pierwszy w historii jego kariery. Ale mamy też oczywiście 23% za 3. I co ciągnie mu w dół efektywności i to, że nie trafia z linii, chociaż lepiej ostatnio trafia. Jeśli go pokarają za tą nieskuteczność i ominą to, że zalicza triple-double i o to, jak gra Paul George. On sprawia, że Paul George jest lepszy. Russell Westbrook sprawia, że Paul George jest lepszy w tym sezonie.
To jest szokujące.
To jest szokujące, ale to się dzieje. Mecz ostatniej nocy był egzemplifikacją, dobrze mówię?
Tak.
Dobrze, tego, dokładnie. No i lepiej by było dla Oklahoma City Thunder, żeby to zostało docenione, żeby Russell Westbrook został All-Starem, bo jak nie zostanie Russell Westbrook All-Starem, to sobie może pomyślisz, to ja to wszystko próbuję robić i nagle przestaję być All-Starem. No zobaczymy, to jest ciekawa rozgrywka. Tak samo będzie potem z All-NBA Teams, ale to już będą playoffy. To tak jak podobnie do tego, jak było w zeszłym sezonie z DeMarem DeRozanem i z Kylem Lowrym, którzy musieli oddać trochę rzutów zespołowi. I jak oddajesz trochę rzutów, zmniejszasz ilość rzutów oddawanych, zmieniasz swoją rolę, żeby grać bardziej pod zespół, żeby podawać po tych penetracjach, jak DeMar DeRozan, to chciałbyś, żeby to było doceniane, a nie, że nagle ktoś spojrzy, wiesz, że spojrzą ludzie na gołę i powiedzą, o, rzucam mniej punktów, nie rzucam.
Ma gorszy
sezon. Czy coś takiego. Nie, dla mnie on jest All-Starem w konferencji zachodniej, ale no mówię, no, ja nie będę decydował o tym. Co dalej, mój drogi? Co jeszcze mamy? No tak bardzo musiał. Pogadałbym o futbolu. Szczerze przyznam. Ale
no jestem,
nie będę.
Wiem, ale jestem słabym adwersarzem.
No wiem.
Ja mogę zadawać jakieś ogólne pytanie.
Wiem. Nie, ja nie chcę tak mówić, opowiadać, bo to nie o to chodzi.
Nie, to musisz mieć tutaj.
No, to musimy rozmawiać.
Tak, to z profesjonalistą, a nie z tym niedzielnym kibicem.
Mój drogi, jeszcze rzeczy dotyczące trade deadline. Kwestia, jakie dajesz szanse New York Knicks na to, że Kyrie Irving będzie graczem Knicks od przyszłego sezonu?
40%.
Dobrze. Cieszę się, że tak w momencie, w którym zadawałem to pytanie, podniosłeś ten procent w głowie.
Chciałem powiedzieć 30, ale dodałem jeszcze.
Wiedziałem, czułem, co zrobiłeś. Empatia. Tak. Chcesz powiedzieć, już chcesz stanąć po tej stronie, która nie kupuje do końca tych zapowiedzi Kyriego, że on podpisze kontrakt z Bostonem przed sezonem na wielkiej, wiesz, wielkiej hali w TD Garden, Media Day, nie wiem, kibice tam byli. Tylko patrzysz na to, co dzieje się
tylko,
w tym sezonie.
Tylko jaką masz alternatywę? Podpisujesz, dajesz duże pieniądze Rozierowi i chcesz grać nim na jedynce?
No ale to już jest problem Bostonu, pomówmy o Knicks.
A, okej.
Okay. No, pomówmy o Knicks.
Nie, no to...
Ja zawsze to widziałem. Kyrie Irving, Madison Square Garden. No proszę, no. To tylko tam. Coś takiego no, tylko tam.
To jest niewykluczone.
A?
Ja bym bardzo chciał, bo to będzie znowu, będą stracone 4-5 lat. Dla Nowego Jorku. Ja nie wierzę, że jego durability jest na tyle, że jakby znowu, no to będzie fatalny kontrakt. Ten facet się rozpadnie po prostu. Ten facet nie jest w stanie grać przez 82 gry. No to tak, 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 taki materiał genetyczny.
No ja myślę, że najlepszego... Ja myślałem, że wiesz, że pójdzie... Chociaż, kurczę, z drugiej strony rozmawiam z tobą. Jedno z pytań było a propos twojego grumpiness, a z trzeciej strony nie mówisz źle, tylko myślałem, że się jakoś... Że wiesz, że będziesz podekscytowany wizją gry
Kyriego
z Porzingisem w przyszłym sezonie.
Jestem w tym sensie podekscytowany, że to się nie uda. No, że to się... sportowo się po prostu nie... Nie zepnie. Moim zdaniem najlepszego Kyriego Irvinga już widzieliśmy.
Ale to się nie dzieje teraz w każdym meczu, nie? Nie oglądamy go teraz? Czy to już było? Tak? Już to? Nie?
No ale ja za każdym razem się boję, że wiesz, że znowu coś zerwie, że znowu coś...
A nie boisz się o pierścienie LeBrona Jamesa? Albo o to, że właśnie kończy się i prawdopodobnie, nie chcę tego powiedzieć, bo on jeszcze wróci, on nie jest najlepszym graczem w NBA cały czas, ale wróci i będzie grał świetnie, ale nie boi się na przykład o pierścienie LeBrona Jamesa też, o to, że
ale ja przecież że
niewiele zrobią, że kończy się jego...
Nie, że on zrezygnował z pierścienia, to przecież mówiłem, nie pamiętasz naszej takiej rozmowy, że...
Ty już się nie boisz tego, dobrze.
Że dla mnie on się sportował, się jakby już wyklamkował.
A co cię cieszy? W sensie, co cię ekscytuje? O czym myślisz pozytywnie?
W kontekście NBA?
Oprócz Warriors.
To nie mam pozytywnych myśli. ale ta myśl o Warriors mnie absolutnie, wiesz, rozświetla. No. To jest w ogóle...
Warriors.
Oby jak najdłużej.
No dobrze. Dobrze, mój drogi. No dobrze.
Miałem wczoraj taką zabawną historię. Wracałem samolotem późno wieczorem i siedziałem obok byłego przywódcy partii niemieckich kobiet.
Czy przywódca partii niemieckich kobiet, bo zabrakło mi przywódczyni w tym zdaniu. Tylko powiedziałeś przywódca. Facet?
Lider.
Lider partii kobiet jest mężczyzną?
Tak, były lider.
A to dobrze, że chociaż, że były. Zastąpiła go kobieta, mam nadzieję.
Archeo go zakopało.
Jeszcze raz?
Archeo go zakopało.
Co to jest, Archeo?
Archeo, no tak, seks misji, tak.
Aha, dobrze.
Grupa kobiet kopiących tam w ziemi, szukających pierwiastków męskich.
I co, miał jakieś w pensji buciki, krótkie dżinsy, wąskie obcisłe?
Nie, bardzo, bardzo był tak, no, miał marynarkę, białą koszulę.
Jadł kiełbasę.
Nie, pracował, pisał, ale...
Pracował, pisał, przepraszam. Masz rację, pracował, pisał. Odwiesz, ta walka 3, pisanie to jest praca.
To niektórzy uważają, że tak, a niektórzy są za paywallem.
No.
Lider przyszłej partii potem, tak niektórzy zjadliwi mówią, że tak będzie się nazywała jego partia, jak 10 lat temu go poznałem i nie widziałem go 10 lat tak naprawdę, więc taki był trochę nasz reunion.
Poczekaj, o kim mówisz? Ty mówisz o tym Niemcu czy o Ryszardzie Petru teraz? Bo ja już nie wiem, o kim mówisz.
Słuchaj, rozmawiajmy tak, wiesz.
Aha, o czymś. Dobrze. Enigmatycznie, dobra.
Enigmatycznie.
Po prostu mów, a ja słucham.
Więc taki był taki nasz reunion. Sobie tam przypomnieliśmy pewnego rodzaju wydarzenia z przeszłości. Uznaliśmy, że one nadal są objęte tajemnicą. I była to ona scena, bo pani stewardesa, co by nie powiedzieć, człowiek taki dosyć rozpoznawalny, medialny, no, podobający się kobietom. I pani stewardesa do niego podchodzi i tak zadaje mu pytanie: Do you speak English? bo on tak siedział przy takim wyjściu awaryjnym, gdzie tam zawsze jest jakby... Jest to takie miejsce, w którym no, pani stewardessa zawsze musi tam wyjaśniać, że jakby się coś działo, to pan musi wypchnąć te drzwi.
Czyli chciał wziąć odpowiedzialność jako lider były partii.
Jako były lider i obecny.
Lider. Czyli i mówimy obecny. O Ryszardzie Petru teraz.
Słuchaj, mówimy o kim, o ale... kimś mówimy. To... I na to lider tak trochę nie dowierzając, trochę chyba żartując, raczej żartując. No to pytanie, do you speak English? Odpowiedział tak jest, taki moment takiego niedowierzania, że można mu zadać pytanie po angielsku. Odpowiedział, słabo. A ona, ta stewardessa, nadal mówi do niego po angielsku, a on nadal mówi, słabo.
Wstydził się może ciebie, bo wiedział, że może że ty umiesz dobrze i wstydził się swojego angielskiego pokazać nie. Przy kimś. Tak bywa.
Nie, często. Ale wiesz, nie, szokujące było, że można było go nie rozpoznać i mówić do niego po angielsku i wydawać mu instrukcję do wypychania drzwi po angielsku. Ale potem chyba przyszła jakaś refleksja, bo pod koniec lotu ta stewardessa podeszła i takim niedowierzaniem, no pan jednak dobrze mówi po polsku. Pan troszkę oszukiwał.
To już się wpisuje w narrację, że... A, zresztą, dobrze.
Że... Było to poniekąd zabawne.
No dobrze, mój drogi. To co, wypychamy się przez drzwi. Jesteśmy...
Wypychamy się przez drzwi. Jakie mamy wydarzenia zbliżającego się tygodnia?
W sobotę mamy w nocy niestety. Szkoda, że nie wieczorem jak ostatnio Oklahoma-Filadelfia. To był mecz Oklahoma-Filadelfia. Mamy Boston Warriors w TD Garden. Więc nie wiem, jest jakaś szansa na Bostonu na postawienie flagi. Wreszcie w tym sezonie.
Pokazać, że jesteśmy.
Tak. Aczkolwiek oni tak często w tym sezonie stawiają flagę i potem ktoś przybiega i im zabiera. Oni oddają tę flagę. Dobra. I potem znowu zabierają i tak cały czas na jakichś obozach skautów.
No coś takiego. No tak trochę przypomina nasz ten pierścień mistrzowski. Ktoś przychodzi, ktoś odbiera.
Ale to będzie fajne. Ale, bo to... Już, poczekaj, zaraz powiesz. To będzie fajny moment sezonu, bo Boston jest niezłym matchupem na Warriors, przynajmniej jak myślisz o tym.
Na papierze.
Na papierze, tak. Boston jest niezłym matchupem na Warriors, gra u siebie i na przykład to będzie interesujące. Boston ma taki up and down sezon, taki, coś powiem, rozczarowujący, ale teraz grają u siebie chyba 5-6 meczów. I to będzie taki ciekawy moment, bo jeśli Boston wygra z Warriors ten mecz, to ta narracja o tym, że ten sezon Bostonu jest taki up and down, się szybko zmieni w to, że jednak Boston jest bardzo dobrym, wiesz, matchupem na Warriors i będzie już myślenie, a może jeśli zagrają w finalach, bla, 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 bla. I to tylko pokaże, jeśli coś takiego się stanie, jak małe znaczenie ma sezon regularny. Jak małe znaczenie ma to, co my teraz robimy. Znaczy, robimy, nie mówię o nas akurat, ale wiesz, jak małe znaczenie ma sezon regularny. Bo nagle zaczynamy myślisz tylko o tym pod kątem tylko jak oni się maczapują. I to nie jest mój zarzut, to jest prawda.
Nie, ale powiem tak, inaczej powiem. Sezon regularny ma tylko to znaczenie, gdzie będzie mecz numer 7.
Tak, ja nie wiem, ja mam takie wrażenie, że patrząc na wiesz co, 10 lat temu bym, 5 lat temu bym ci przyznał rację na pewno, znaczy rację, nie przyznałbym ci rację, tylko też bym tak stwierdził. Nie wiem, czy statystyki to potwierdzają, bo chyba nie zupełnie. To cały czas jest jakieś 80% gospodarza w meczu numer 7, ale gdy patrzę na to, ile rzutów za 3 jest teraz oddawanych i patrzę na te prawdopodobieństwa w tym względzie, ile się waży, gdy piłka leci, to się ważą 3 punkty, nie 2, to mam odnoszę wrażenie, że coraz mniejsze znaczenie ma to, gdzie jest mecz numer 7. Albo będzie miało, albo dopiero będzie miało. Nie wiem.
Psychika człowieka jest jednak, wiesz, do pewnego stopnia niezmienna.
No i też się zawsze lepiej rzuca na swoje kosze. meczach no numer 7 i ze swoją publicznością. Ale z drugiej strony publiczność może ci zacząć przeszkadzać w meczu numer 7, gdy podujesz jak mówię, Boston z Cleveland na przykład.
Statystyki tego nie potwierdzają, jak powiedziałeś. No.
Jeszcze raz?
Statystyki tego nie potwierdzają.
No, chociaż wiesz co, mieliśmy, ile mieliśmy zwycięstw w meczach numer 7 wyjazdowych? Przepraszam, LeBron? Popraw mnie.
LeBron raz.
No, LeBron drugi raz z Bostonem. Z Bostonem. Z Warriors? Z Warriors? Z Warriors? Przypomnij, Boże, ale mam dziurę. Z Warriors? Mecz numer 7? Tak, 90, tak, pięcioma, tak. Z Warriors, z Bostonem. No, no tak, ale potem ktoś powie, tak. No ale jeśli odejmiemy LeBrona i się zacznie...
No tak, odejmiesz LeBrona, to kiedy był ostatnio wygrany mecz numer 7?
No, ale dlaczego masz odejmować LeBrona? Skoro Boston pudłował rzuty u siebie, bo może był, wiesz, przestraszony, że gra z LeBronem i kibice i w ogóle, i wiesz, bo ty wiesz, jak zaczniesz mecz u siebie i przegrywasz 10 w pierwszej kwarcie, to ci kibice, którzy cicho siedzą i mają ręce pod tyłkami, ci wcale nie pomagają wtedy. Raczej ci bardziej przeszkadzają, bo czujesz taką presję rosnącą.
No dobrze, ale Harden nie dał rady w meczu numer 7.
Harden w ogóle nie daje rady. Jak rozmawiam z ludźmi, to oni mówią, że Harden nie daje rady. Jest taki kłopot w tym, żeby tak się pocieszyć z tego, że Harden jest taki kozacki.
No dobrze, kogo byś wolał w playoffach? Wolisz mieć Stepha Curry'ego czy Jamesa Hardena?
W playoffach. W Charlotte?
Na parkiecie.
W Charlotte. Parkiecie. Zamiast Kemby Walkera, tak mi zadaj pytanie.
Zamiast Kemby Walkera kogoś wolał.
W Charlotte?
Tak.
To też jest trudne pytanie, bo Stephen Curry jest z Charlotte. Poniekąd. Bo też w Kanadzie mieszkał trochę, jak ojciec tam grał. W high schoolu grał w Toronto. Teraz. Czy Curry'ego, czy Jamesa Hardena? Będzie ciężkie pytanie jest, przyznam szczerze. Ale w zespole, którego drugą gwiazdą jest Bismack Biyombo teraz. Ja sobie ostatnio zdałem sprawę, że my jesteśmy w najgorszym położeniu z wszystkich klubów w NBA teraz. Charlotte. Bo jeśli zostanie Kemba u nas za wielkie pieniądze, to będzie Kemba za wielkie pieniądze i ty będziesz nazywał to jednym z najgorszych kontraktów. Jeśli Kemba odejdzie, to nie ma nic, bo my nie przehandlujemy Kemby w to lato. Kemba mówi, że chce zostać. Jeśli Kemba zostanie, to ja ci potem, wiesz, ja potem mam już przygotowane 4 cytaty, mam w moim notatniku 4 cytaty Kemby Walkera od czerwca o tym, że on chce zostać w Charlotte. Są 4. No ale wiesz, to nieważne. Ważne, że Kemba może, ale wiesz, może Kemba zmieni zdanie. Bo się okaże, że Michael Jordan nie chce dać mu maksa słusznie i wiesz, bla, bla, bla. Więc jak Kemba zostanie nam w supermaksie, to będzie źle. Znaczy źle, nie będzie tak źle, bo zostanie, ale jak odejdzie, to już w ogóle będzie beznadziejnie.
A nie chciałbyś zrobić jakiegoś Batuma właśnie za Conley'a, Batuma za Gasola?
No, ja bym chciał zrobić. Myśleliśmy Bradley'a Beala. Charlotte musi coś zrobić, ale ja nie wiem, co my jesteśmy w stanie oddać. Myślę, że jesteśmy w stanie oddać Malika Monka, jakby ktoś chciał sobie spróbować. Bo to już drugi trener, który ma z nim problem. Więc może Malik Monk byłby jakąś zanętą dla kogoś, kto chciałby spróbować. No wiesz, jak to jest z tymi gardami. Buddy Hield nagle, wiesz, z graczem na 22 punkty.
Ale co, nie trafił pięknego buzzerbiterka?
No trafił. Czy on był piękny? Nie wiem, mam wątpliwości.
Farciar.
No tak, ale co, farciarski... Tak. Znaczy, inaczej. Poczekaj, muszę być precyzyjny w tym, co myślę o buzzerbiterze.
Mówimy o
buzzerbiterze. Buzzer tak, Buddy Hilda z soboty.
Buddy Hilda, tak. A nie Rose.
Sam buzzerbiter nie był piękny i moim zdaniem nie był też farciarski, bo on był on fire, trafił wcześniej 3 trójki w ciągu 3 minut.
Ale tam dwa razy nie trafił w końcówce takie rzeczy, które powinien był trafić. I on nie grał dobrze w tym meczu. On tam nie trafił od tego, jak zaczął trafiać, to chyba tam nie trafił w trzeciej kwarcie nic.
Ale mówisz, że w czwartej kwarcie, w 3 ostatnich minutach Buddy Hield rzucił 15 punktów.
No ale tam ze 2 razy nie trafił takich zajączków.
No musi się poprawić ewidentnie. W każdym razie, to może ktoś będzie chciał Malika Monka, ale dobrze. Anyway.
To jest, co? To żaden kontrakt Malika Monka.
Jeszcze raz?
To żaden kontrakt. Znaczy w sensie, że dokładasz do Batuma Malika Monka, tak? Jako zanętę.
Tak, Malik Monk jako Zanęta, masz sobie rozwiń. Memphis, masz sobie rozwiń Memphis. Ale ja nie chcę Marka Gasola do Charlotte, ani nie chcę Mike'a Conleya do Charlotte, więc podziękuję. Bo mam centrów i mam rozgrywającego.
Kamiński.
Nie. Kamiński jest czwartym centrem. Mówiłem, że Kamiński nie jest dobry. Ale dobrze. Nikt nie słuchał.
To straszne.
Dobrze, mój drogi.
Luke Cornet czy Kamiński?
Wolałbym Jamesa Hardena do Charlotte.
Okej. Okay.
Ale tylko w tym sezonie. Od kolejnego wolałbym Stephena Curry'ego. Od kolejnego sezonu Stephena Curry'ego, w tym sezonie Jamesa Hardena. Bo zrobilibyśmy playoffy, a od kolejnego miałbym Stephena Curry'ego i piękną historię. Stephen Curry wrócił do Charlotte i ludzie chcą z nim grać. Kevin Durant może by przyszedł. To się nie wydarzy.
Może.
Nigdy.
Nigdy.
Będzie źle.
Będzie tak jak w 20 zespołach tej ligi, czyli tak średnio.
Albo w 29, jeśli ktoś słucha twojego optymizmu.
No tak.
No dobrze, mój drogi, zobaczymy. To nic. No po prostu zobaczymy. Porozmawiamy jutro. Trzymaj się.
Miłej. Cześć.
Środy. Pa, pa.
Cześć.